Poproszę Maćka, aby tutaj już uruchomił prezentację. Natomiast może tak gwoli prowadzenia chcę powiedzieć, że żyjemy pomiędzy pierwszym przyjściem Chrystusa a drugim przyjściem Chrystusa, czyli żyjemy w takim okresie absolutnie chrystologicznym, czyli śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa, wylanie Ducha Świętego i żyjemy w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście. I to oczekiwanie na Jego powtórne przyjście trwa już 2000 lat i zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tym pokoleniem ludzi wierzących, którzy są bardzo blisko. Są bardzo blisko. Oczywiście ktoś może zarzucić to, że przez 2000 lat chrześcijanie mówili, że są bardzo blisko, ale na pewno jesteśmy bliżej niż pokolenie poprzednie, naszych dziadków. Jesteśmy bliżej niż pokolenie reformatorów czy pokolenie pierwszego wieku. Postanowiłem kilka rzeczy dzisiaj powiedzieć, niedużo, dwie rzeczy związane z powtórnym przyjściem Pana Jezusa, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to, co powiem, może być o takiej wadze, taki ciężar może być dosyć ciężkie, ale wierzę, że to nam się przyda w czasach, w których żyjemy i w czasach, które być może bardzo szybko nadejdą. Chcę wam to zostawić pod rozwagę, pod zastanowienie się. Chcę wam to zostawić jako pewne też wskazówki z Bożego Słowa. Więc proszę was o to, żebyście mnie w cierpliwości dzisiaj wysłuchali. Postaram się powiedzieć to w miarę sprawnie, nie przeciągnąć. To, co nie powiem, zostanie pokazane. Więc chciałbym rozpocząć. Stanę sobie niżej, żeby też móc widzieć to, co jest na prezentacji, co się tam pojawi, a was zapraszam, żebyście razem ze mną to obserwowali. No, chciałbym, żeby mi to przeskakiwało, to byłoby super. No, będzie przeskakiwało. Zacznę od proroctwa Joela. Z czym wam się kojarzy proroctwo Joela? Z wylaniem Ducha Świętego. To przeczytajmy to proroctwo. Z księgi Joela, rozdział 3, werset od 1 do 5, czytamy następujące słowa. Potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha i ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie u wielki, straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. I oczywiście, tak jak już zauważyliście, te pierwsze dwa wersety mówią nam o wylaniu Ducha Świętego związanym z Pięćdziesiątnicą. Tak? Mamy dwa pierwsze wersety, ale nie wiem, czy zauważyliście jedną rzecz, że jak apostoł Piotr zacytował proroka Joela w dzień Pięćdziesiąty, Pięćdziesiątnicę, to nie zacytował tylko pierwszych dwóch wersetów. Teraz chcę właśnie przejść do tego cytatu, bo w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy został wylany Duch Święty i kiedy zgromadzeni Żydzi pytali się, co to się dzieje, co to się stało tutaj, to Piotr im powiedział, to jest to, co zapowiedział prorok Joel. I w Dziejach Apostolskich 2:17-21 znajduje się cytat właśnie z proroka Joela. I Piotr, to mówi apostoł Piotr, i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I wydawałoby się, że w tym momencie Piotr powinien skończyć cytat. Natomiast Piotr jeszcze zacytował trzy wersety w tym momencie. Mianowicie, i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I zobaczcie, jak Piotr zacytował to proroctwo. Piotr zacytował Księgę Joela w następujący sposób. Najpierw wyjaśnił, co się stało w związku z wylaniem Ducha Świętego, gdzie to zostało zapowiedziane, a następnie od wersetu 19 do 21 powiedział, zanim przyjdzie Wielki Dzień Pański, Wielki i Wspaniały. Czyli pomiędzy wersetami 18 a 19, co mamy pomiędzy wersetem 18 a 19? Pomiędzy wersetem 18 a 19 mamy ten okres, w którym my żyjemy. Mamy okres, który jest nazwany okresem Ducha Świętego. To jest ten okres, w którym jest od zmartwychwstania do powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Zanim przyjdzie Wielki Dzień Pański, Wielki i Wspaniały, tu jest powiedziane, uczynię cuda w górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. I chciałbym wam jeszcze jedną rzecz zacytować z mowy Pana Jezusa, tak zwanej mowy eschatologicznej Pana Jezusa z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. I my możemy w pierwszym czytaniu pomyśleć, że Pan Jezus wypowiedział w pewnym momencie własne słowa, które mają nam mówić, kiedy On powtórnie przyjdzie. Ale jeśli dokładnie zanalizujemy to, co powiedział Pan Jezus, ja za chwileczkę to pokażę, to jest parafraza Joela 19, 20, 21 werset. Pan Jezus nie wypowiedział, oczywiście tam też powiedział swoje rzeczy, które są związane z powtórnym Jego przyjściem, ale przede wszystkim Pan Jezus w Mateusza 24 rozdziale zacytował Księgę Joela, sparafrazował Księgę Joela. Jest tutaj bardzo wyraźnie powiedziane, a zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy będą spadać, będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. To jest dokładnie to, o czym mówił prorok Joel. Dalej jest powiedziane, i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą biadać wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przechodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. A więc przyjść w Księdze Joela, proroctwo, które mamy zapisane w naszych tłumaczeniach, rozdział pierwszy, rozdział trzeci od 1 do 5, mówi nam o dwóch rzeczach. Mówi nam o wylaniu Ducha Świętego w dzień 50 i mówi nam o znakach poprzedzających bezpośrednie przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Pomiędzy wersetami, które zaznaczyłem, jest era Kościoła, czyli ten okres działania Ducha Świętego. Prawie ten czas aż do powtórnego przyjścia. I Pan Jezus dokładnie powołał się na ten fragment z Księgi Joela, mówiąc o tym, co będzie towarzyszyć Jemu powtórnego, w momencie, kiedy On powtórnie będzie przychodził na ziemię. Więc robiąc podsumowanie, znaki przed powtórnym przyjściem Jezusa to są znaki na niebie i na ziemi z Księgi Joela i znaki na ziemię to jest krew, ogień i słupy dymu. To powiedział Joel, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo na ziemi. Na ziemi będzie krew, ogień i słupy dymu, a na niebie słońce przemieni się w ciemność, a księżyc przemieni się w krew. Takie dwie rzeczy powiedział prorok Joel, a Pan Jezus, jak powiedziałem, to powiedział swoimi słowami. Nadał temu, dosyć to wiernie oddał, ale jednak jest to pewna parafraza tamtego tekstu. Nie jest to absolutnie jego inne proroctwo. Jest to odniesienie się do Księgi Joela. I mamy tutaj właśnie to porównanie. Jezus, Mateusz 24, 29. Słońce się zaćmi, a księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. A widzimy u Joela, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc przemieni się w krew. A Jezus powiedział, słońce się zaćmi, a księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. To jest dokładnie to samo. Mamy tutaj paralelne teksty z Joela i z tego, co powiedział Pan Jezus. To jest bardzo ważne, żebyśmy umieli zobaczyć, jak Pan Jezus posługiwał się prorokami, by wyjaśniać rzeczy obecne i rzeczy przyszłe. Bo często my możemy patrzeć na to w ten sposób, że to są własne wypowiedzi Pana Jezusa, coś nowego. One są ściśle powiązane z tym, co już prorocy powiedzieli. To się ze sobą łączy i tworzy pewną całość. I to jest bardzo ciekawe, że jest powiedziane, że księżyc przemieni się w krew, że słońce się zaćmi, przemieni się w ciemność. I normalnie możemy podejść do tego, że dokona się jakiś kataklizm. Możemy właśnie w ten sposób patrzeć na to i oczekiwać, że nagle stanie się jakieś, nie wiem, rzecz niebywała, jakaś planeta uderzy w księżyc, meteor uderzy w księżyc. Ale chciałbym wam powiedzieć, że to niekoniecznie musimy myśleć tymi kategoriami. Może dla niektórych z was będzie to teraz wiadome, co pokażę, ale może dla kogoś będzie coś nowego i chciałbym, żebyście sobie jakoś to przyswoili. Mianowicie istnieje coś takiego jak całkowite zaćmienie księżyca. Takie zjawisko w astronomii. Polega ono na tym, że Słońce, Ziemia i księżyc ustawiają się w jednej linii. Takie zjawisko występuje, zdarza się. Oczywiście ono jest widziane z pewnych rejonów Ziemi, bo z innych rejonów Ziemi jest niewidzialne. I przy pełnym zaćmieniu księżyca następuje załamanie światła na tutaj obrzeżach Ziemi i księżyc mniej więcej, może chociaż tutaj jest zły slajd, jest inne kolory, księżyc świeci barwą czerwoną. Tak jakby był krwisty przy całkowitym zaćmieniu księżyca. I naukowcy wyliczyli coś takiego, co jest bardzo ciekawe i bardzo dziwne, mianowicie, że w następujących latach i okresach w ziemi, z ziemi izraelskiej, bo to jest bardzo ważne, z jakiego punktu na ziemi, z ziemi izraelskiej będą cztery następujące po sobie pełne zaćmienia księżyca, powodujące to, że księżyc przyjmie barwę czerwoną. I może nie byłoby w tym nic dziwnego. Takie zjawisko wyliczyli, że występuje raz na 500 lat. Żeby następowały cztery po sobie w krótkim czasie zaćmienia księżyca. A co ciekawe jest to, że te zaćmienia księżyca przypadną w szczególnym okresie, w dacie. Mianowicie pierwsze miało miejsce w Paschę 2014 roku. Drugie miało miejsce w święto Sukot 2014 roku w październiku. Trzecie będzie miało miejsce 4 kwietnia 2015 roku, czyli w początek Paschy roku 2015. I czwarte będzie miało miejsce 28 września 2015 roku, czyli w początek święta Sukot. Wydaje się, że zbieg okoliczności jest tutaj raczej niemożliwy. Jak powiedziałem, takie zjawisko, że następują cztery po sobie zaćmienia księżyca w jednym okresie jest bardzo rzadkie i występuje w takiej odległości czasowej, raz na 500 lat się zdarza, a to, żeby się one zdarzyły na początku poszczególnych świąt, trudno jest tutaj mówić o jakiejś przypadkowości. A co ciekawe, między tym, czyli 1 Nisan według kalendarza żydowskiego, czyli 20 marca 2015 roku, będzie pełne zaćmienie Słońca widoczne z ziemi izraelskiej. A więc mamy księżyc, który przyjmie barwę krwi i jednocześnie pełne zaćmienie Słońca pośrodku tych rzeczy. Gdybyśmy przeczytali, a przeczytaliśmy uważnie ten tekst, Słońce się zaćmi, a księżyc stanie się jak krew, nie zajaśnieje swoim blaskiem. Jak powiedziałem, my czytając te teksty wyobrażamy sobie jakiś potworny kataklizm, który to spowoduje, ale nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że kiedy było pierwsze przyjście Jezusa, to mędrcy ze wschodu co obserwowali? I co im wskazało to, że Chrystus się narodził? Skąd oni to wiedzieli? Takie proste zjawisko. Oni przez to, że badali to, co się dzieje na niebie, zauważyli nową gwiazdę czy jakąś kometę. W każdym razie trudno nam teraz ocenić, bo też przyrządy były zupełnie inne do badania. Ale na podstawie proroków, tutaj z Księgi Mojżeszowej, uznali, że jest to znak narodzenia Mesjasza i przyszli mu oddać pokłon. Nikt im nie powiedział, że się narodził Mesjasz. Wyczytali to patrząc w górę. Ja nie chcę powiedzieć, że to, o czym teraz mówię, że jest to przesądzające o powtórnym przyjściu Chrystusa, ale gwoli informacji. Żebyśmy wiedzieli, że żyjemy w czasach, które obfitują w zdarzenia, które bardzo mocno wskazują, że przyjście Pana naszego jest bardzo bliskie. Jak powiedziałem, ja nie chcę tutaj jak gdyby narzucać nam, że to jest akurat na 100% te rzeczy, ale myślę, że warto jest też zwracać na to uwagę i nie pomijać tego. Czy to jest w stanie nas w jakiś sposób zmotywować? Myślę, że powinno nas motywować do tego, żebyśmy zastanawiali się, bo tych znaków jest oczywiście daleko, daleko więcej. I to jest taka pierwsza rzecz informacyjna. I teraz chcę się z wami podzielić czymś, co jest ciężarem w moim sercu już od dawna. I połączyłem te dwie rzeczy, aby wam to powiedzieć, ponieważ moim zdaniem żyjemy w czasach totalnego, kompletnego chaosu i zamieszania duchowego. Dlatego chcę się odnieść teraz do drugiej rzeczy związanej z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. I ta rzecz została przez Pana zdefiniowana w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza w sposób nader wyrazisty. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza pojawiły się trzy wersety, trzy stwierdzenia na 28, czy nawet na 26, bo dwa są wprowadzające, w których Pan Jezus użył słowo zwiedzenie. I chcę wam te wersety pokazać. Pierwszy to jest Mateusza 24, 4, 5. Uczniowie pytają się, powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? I w tym momencie Pan Jezus pierwszą odpowiedź, jaką zrobił, to jest ta odpowiedź. Jezus odpowiadając rzekł im, to jest pierwsza Jego odpowiedź, odpowiadając rzekł im, baczcie, czyli zwróćcie szczególną uwagę, żeby was ktoś nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Ja sobie zadaję takie pytanie, jak można zwieść was? Wielu zwiodą i to nie jest mowa o ludziach, którzy nie znają Chrystusa, ale to jest mowa o ludziach, którzy znają Chrystusa. Wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. I teraz to jest bardzo ważne, żebyśmy dalej śledzili, jak Pan Jezus posługuje się tym słowem zwiodą w tym Mateusza 24 rozdziale. Używa jeszcze tego w wersecie 11, że powstanie wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą, czyli znów wraca do tego, wypowiada dwa, trzy zdania i znów wraca do tego. I później w 24 wersecie powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Więc tak słowo zwiedzenie pojawia się od początku, w środku i na końcu całej tej wypowiedzi Pana Jezusa. To znaczy, że nie jest to sprawa jakaś banalna, że nie jest to sprawa jakaś wtrącona. Jest to sprawa, która jest jak gdyby sprawą fundamentalną, myślą przewodnią tego tekstu. Dlatego nam nie wolno pominąć kwestii tych, o których Pan Jezus mówił. I teraz zobaczmy ważne pytanie, to już mówię, jak można zwieść wybranych, bo okazuje się, że możemy my myśleć o sobie, że jesteśmy bardzo odporni na to, zwłaszcza kiedy myślimy, że zwiedzenie no to są takie rzeczy, za którymi my byśmy na pewno nie poszli. I chcę wam powiedzieć, że stała się rzecz bardzo zła w naszym tłumaczeniu tekstu Pisma Świętego. Stała się rzecz zła, mianowicie werset 25 został tak przetłumaczony schizofrenicznie, że wprowadza nas w wielki błąd. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, co jest powiedziane, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus. Widzicie tutaj schizofrenię w tłumaczeniu? Jak można przyjść w imieniu Jezusa, mówiąc, że się jest Jezusem? Jak można przyjść, jak ja mogę przyjść w imieniu Pana Prezydenta i mówić, że jestem Panem Prezydentem? To jest kwestia tłumaczenia. Błąd w tłumaczeniu polega w następujący, że greckie słowo Christos znaczy namaszczone, namaszczony. O to tutaj chodzi. Namaszczony, coś albo ktoś i niekoniecznie odnosi się jedynie do Chrystusa, podobnie jak hebrajskie słowo Mesjasz nie odnosiło się tylko do tego jedynego Mesjasza, bo namaszczonymi byli królowie, kapłani, prorocy byli namaszczeni i był ten jedyny namaszczony Chrystus, Mesjasz. Tak samo słowo Chrystos oznaczać może i powinno oznaczać namaszczony. I co się dzieje? I już tłumaczenie interlinearne nie używa tam słowa wielu, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, tylko przyjdzie, jam jest namaszczony. To jest zasadnicza różnica. Jam jest namaszczony. O co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, że wielu przyjdzie w imieniu Jezusa, mówiąc, że są namaszczeni. Taki jest sens tej wypowiedzi. Zwiedzenie nie polega na tym, że ja przyjdę i powiem wam, że jestem Chrystusem. Bo to by było absurdalne. Kto z wybranych by się na coś takiego nabrał? Kto z wybranych by uznał, że przychodzi człowiek i mówi, że jest Chrystusem i mówimy, dobra, no to będziemy Ci służyć, będziemy Cię wielbić. Chodzi o to, że on przyjdą w imieniu moim, mówiąc, jestem namaszczony i wielu zwiodą. Więc przyjdzie to zupełnie właśnie z tej strony. Mowa o tym, że się przyszło w imieniu Jezusa i że się jest namaszczonym przez Ducha Świętego do wykonywania jakiegoś zadania. Przyjdą w imieniu moim, mówiąc, jam jest namaszczony. Dalej. Wniosek jest taki, że zwiedzenie dokona się w obrębie chrześcijaństwa przez ludzi podających się za posłańców Chrystusa i rzekomo namaszczonych przez Niego. To jest pierwsza rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę. Przeanalizujmy teraz drugi tekst. Tekst Mateusz 24:24. Ten drugi tekst mówi w ten sposób. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i znów kolejny raz, tam jest greckie słowo, to samo co przedtem, fałszywi Mesjasze, pseudo-Chrystoi. I tu nie chodzi o to, że oni będą się manifestować, że są Mesjaszami, tylko że są namaszczeni. I fałszywi prorocy, pseudo-profetai, pseudo-prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Tylko w ten sposób można zwieść ludzi wierzących. Ludzi wierzących można zwieść tylko w ten sposób, że ktoś przychodzi, podaje się, że przychodzi w imieniu Jezusa, deklaruje albo inni deklarują, że ma namaszczenie i czyni znaki i cuda. I prorokuje. I używa, i działają, dzieją się różne rzeczy. I ludzie wierzący zastanawiają się, patrzą na to i mówią, w tym coś musi być. W tym jest jakaś moc. W tym jest jakieś życie. W tym są przejawy Ducha Świętego. My za tym pójdziemy. My się do tego przyłączymy. My będziemy mieli współudział w tych rzeczach. Jeżeli myślimy, że zwiedzenie polega na tym, że przychodzi ktoś i mówi Chrystusem jestem, to nie jest żadne zwiedzenie. To jest po prostu coś tak oczywistego, że żaden człowiek wierzący, który zna Boga, nie poszedłby za czymś takim. To jest zupełnie inna kategoria. Inna kategoria problemu, który pojawi się przy końcu czasów. I później na podstawie Joela chcę wam powiedzieć, na czym to będzie polegać przy końcu czasów. I teraz zwiedzenie przyjdzie przez ludzi podających się za sługi Jezusa, przychodzących w Jego imieniu, pseudonamaszczonych, którzy będą prorokowali, czyli usługiwali tak zwanymi darami ducha i będą czynić znaki i cuda i działać w mocy. Taka jest wymowa tekstu z Ewangelii Mateusza. Tam nie chodzi o coś, że ktoś z religii zupełnie niezwiązanych z chrześcijaństwem, że pojawi się jakiś wielki prorok i on nie ma nic wspólnego z Chrystusem, ale że ludzie wierzący, chrześcijanie będą go uznawać. To będzie się działo wszystko w obrębie szeroko rozumianego chrześcijaństwa. W tego szerokiego nurtu. I będzie związane właśnie z tymi deklaracjami, z tymi stwierdzeniami w imieniu Jezusa. To wszystko będzie czynione w imieniu Jezusa. To wszystko będzie czynione jako niby pod pomazaniem pańskim, w namaszczeniu. I to wszystko będzie jeszcze obfitować w przejawy tak zwanych darów duchowych, przejawy proroc, przejawy znaków i cudów. I tutaj pojawi się problem. Tutaj się dopiero pojawi problem. Jeżeli myślimy, że będzie to takie proste, że my po prostu mamy takie jasne, trzeźwe rozróżnienie. Nie. Dlatego, że to będzie szeroki nurt, który będzie jak wmieszany w coś jednego. I powstanie pytanie, czy my jako ludzie wierzący potrafimy się w tym odnaleźć? Dzisiaj się już to dzieje. Dzisiaj już mamy totalny miks. Już dzisiaj tak naprawdę widzę, że nawet ludzie wierzący nie wiedzą, w którym miejscu stanąć, za kim pójść, kto jest autorytetem. Dzisiaj upadek autorytetów sprawia, że każdy może być autorytetem. I dzisiaj już się to zaczyna dziać, a to myślę, że dopiero początek. Ten chaos, zamieszanie w sferze duchowej będzie narastać. Będzie się stawać to jeszcze bardziej trudne. I jeżeli uważnie czytamy Pismo Święte, w 5 Mojżeszowej, w 13 rozdziale, Bóg powiedział coś do Izraela na temat proroków. I Bóg do Izraela powiedział na temat proroków następujące rzeczy. Jeśli powstanie pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny i zapowie ci znak albo cud, a potem nastąpi ten znak albo cud. Tu nie jest powiedziane, że powstanie prorok, coś wyprorokuje, to się nie stanie. Nastanie ten znak, nastanie ten cud. Spełni się to, co powiedział ten prorok. I dalej jest powiedziane, o którym ci powiedziałem i potem nastanie ten znak albo cud, o którym ci powiedział i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego z całego serca, z całej duszy swojej. I dalej za Panem, waszym Bogiem pójdziecie. To sobie już ten tekst doczytajcie. Bóg powiedział, że będą takie rzeczy, że oto przyjdzie ktoś, kto będzie mówił, że jest prorokiem, zapowie pewne rzeczy do przodu albo uczyni jakiś znak i cud i wtedy ty będziesz widział, że dzieją się rzeczy niezwykłe, rzeczy naturalne i ten ktoś ci powie, dobra, ale teraz chodźmy, służmy Bogu. To Boże Słowo mówi, to Pan Bóg wystawia się na próbę, aby zobaczyć, co jest w twoim sercu. Za czym pójdziesz? I jest to analogia, którą trzeba przenieść do Nowego Przymierza, do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Za czym pójdziesz? Tam jest powiedziane, że będą czynić znaki, będą czynić cuda, będą mówić, że przyszli w imieniu Jezusa, będą się podawać za namaszczonych i będzie pytanie, czy pójdziesz za tym? Czy jest coś więcej, co będzie definiować, wyznaczać, czy te osoby będą dla ciebie autorytetem, czy nie będą dla ciebie autorytetem? I kiedy idziemy dalej, a więc istota zwiedzenia, osoba podająca się za proroka, zapowiada znak lub cud, wypełnia się proroctwo, dzieje się ten znak i cud i w konsekwencji następuje odciągnięcie od wiary w jedynego Boga. Taki jest mechanizm. Taki jest mechanizm zwiedzenia. Taki jest mechanizm zwiedzenia w Nowym Przymierzu. Taki mechanizm zwiedzenia określił Pan Jezus w Mateusza w 24 rozdziale. Na tym on będzie polegał. Oto przychodzi ktoś, kto mówi, że jest namaszczony, zapowiada znak i cud, dzieje się ten znak i cud, wypełnia się słowo, które powiedział, następują nawet przejawy mocy i później mu powie, chodź, pójdziemy w jakąś stronę. Więc to już powiedziałem, można to tylko przeczytać. Fałszywe przebudzenie przez fałszywych posłańców Jezusa, używających fałszywych darów duchowych, fałszywych znaków i cudów po to, aby zwieść wybranych. Po to. Z tym przyjdzie nam się niebawem zmierzyć. Z tym już się mierzymy. Już się z tym mierzymy. Dzisiaj my jesteśmy postawieni właśnie wobec takiego wyzwania. Nie, że ktoś przychodzi i mówi, że jest Chrystusem. To byłoby absurdalne. Jesteśmy postawieni w miejscu, w którym musimy się zdecydować, czy pójdziemy za rzeczami, które są widowiskowe, które mają znamiona działania Bożego, mają znamiona znaków i cudów, czy będziemy szukać czegoś innego. I to jest to, co też było powiedziane w 5 Mojżeszowej. I teraz, jeżeli mamy w tym wszystkim się odnaleźć, to oprócz tych rzeczy, które zapowiedział Pan Jezus, trzeba zwrócić uwagę na prawdę. To jest jak gdyby sprawa fundamentalna. Trzeba zwrócić uwagę na prawdę. Chcę wam powiedzieć, to jest moje osobiste przekonanie, osobiste moje zdanie. W czasach końca będziemy mieli równolegle dwa przebudzenia. Równolegle. Obok siebie funkcjonujące w ramach jednego nurtu, który nazywa się chrześcijaństwo. O tym, myślę, mówił prorok Joel. I to przebudzenie będzie się niewiele różnić jedno od drugiego. W jednym będą znaki, cuda, zapowiedzi, rzeczy, prorokowanie, przejawy Ducha Świętego. W drugim one mogą występować, może w innym natężeniu. Dlatego, że jest powiedziane, Pan Jezus powiedział, że będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi i wtedy nadejdzie koniec. Więc z jednej strony będzie głoszona Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, a z drugiej strony powstaną fałszywi namaszczeni, będą czynić znaki, cuda, aby co? Zwieść i wybranych się dzieje naraz. Z jednej strony będzie głoszona Ewangelia o Królestwie i ona będzie też głoszona w łasce Bożej, w Duchu Świętym i obok tego będą znaki, cuda i inne rzeczy działy się. Jak możemy to rozpoznać? Tylko w jeden sposób. Odnosząc to do prawdy Bożego Słowa. Jeżeli odrzucimy prawdę Bożego Słowa, narażamy się na totalny chaos, bałagan w umyśle, zwiedzenie, granie na emocjach, pociąganie nas poprzez emocje, pociąganie nas poprzez rzeczy, które nam się wydają widowiskowe, pociąganie nas przez rzeczy, które nam się wydają, że są przejawami niezwykłej mocy. I to wszystko czynione w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Nie myślmy o tym, imię Jezus będzie absolutnie na ustach. Więc jak możemy w tym wszystkim się rozeznać? Jak powiedziałem, jest tylko jeden sposób, odniesienie tego do prawdy Bożego Słowa. I podstawowe, fundamentalne rzeczy chcę na koniec powiedzieć. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 17 rozdziale i w 3 wersecie powiedział: a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A w Tymoteusza 2:5 apostoł Paweł powiedział: jeden jest Bóg, jeden jest pośrednik między Bogiem a człowiekiem, człowiek, Chrystus Jezus. Te dwa teksty się ze sobą łączą, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga Jahwe i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A Paweł to powiedział: jeden jest Bóg i jeden jest pośrednik. I to jest rzecz absolutnie fundamentalna. My nie możemy zgodzić się na żaden kompromis w tym obszarze. Jest jeden Bóg, Bóg Izraela, Bóg Jahwe i jest jeden Zbawiciel, jeden Mesjasz, jeden pośrednik, jego Syn. I jeżeli ta prawda jest zaburzona, to jest uderzenie w to, co jest życiem wiecznym. Bo to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Jako jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Pamiętajmy o tym. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę: jedność z imię, przez które jest zbawienie. Nie ma żadnego innego imienia, przez które możemy być zbawieni. To jest drugi znak rozpoznawczy. Jeżeli pojawią się jakieś inne koncepcje, inne drogi, inne możliwości dojścia do Królestwa Niebieskiego, do zbawienia, to znaczy, że mamy do czynienia z czymś, co jest absolutnie fałszywe. Mimo tego, że może być to wspomagane największymi znakami, cudami, wskrzeszeniami i nie wiem czym. Nie przykładaj do tego swojej ręki. Bo jest zaburzona podstawowa prawda, że tylko w imieniu Jezusa Chrystusa jest życie i zbawienie. Jeżeli ktoś tego nie głosi, to znaczy, że nie głosi prawdy. I same tamte rzeczy nie mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z prawdziwym poruszeniem i z prawdziwym Bożym przebudzeniem. Nie mogą świadczyć. Musimy na to zwrócić uwagę. Trzecia rzecz. Jana 16:4 jest powiedziane, że kiedy przyjdzie Duch Święty, to On uwielbi Jezusa. Jest to bardzo mocna prawda. Kiedy przyjdzie On, Duch Święty, On mnie uwielbi. To jest bardzo ważne, abyśmy zobaczyli, że tam, gdzie jest prawdziwe duchowe przebudzenie, tam nie ma dzielenia się chwałą. Tam nie ma ludzi, którzy żądają dla siebie szczególnej atencji, żądają dla siebie szczególnych przywilejów, żądają dla siebie szczególnych pozycji, żądają dla siebie szczególnych, nie wiem, miejsc i są wyniesieni, wywyższeni przez człowieka. Jest to znak dzielenia się chwałą, a to znaczy, że za tym nie stoi Duch Święty. Bo Duch Święty nie daje nigdy chwały człowiekowi, lecz Duch Święty nas uczynił sługami Ewangelii. Wszystkich, jak jesteśmy. Nawet gdybym wskrzeszał z martwych, gdybyś ty wskrzeszał z martwych, to jesteś jedynie sługą Ewangelii i aż sługą Ewangelii. Nikt nie będzie całował ci stóp, rąk, nóg i tak dalej, i tak dalej. Jesteś po to, aby służyć. I Duch Święty nie chce nikomu dać glorii, która należy się tylko Jezusowi Chrystusowi. Tam, gdzie ta gloria jest dzielona, to znaczy, że mamy do czynienia nie z Duchem Świętym. Albo ze słabością człowieka, albo z grzechem człowieka, albo z duchem Antychrysta, który uwielbia i wywyższa ludzi. I na koniec jedna rzecz, bardzo ważna. I chciałbym jak gdyby tą rzeczą podsumować to, co powiedziałem. Mianowicie Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział o narodzeniu z ducha. I nowonarodzenie może występować tylko tam, gdzie mamy do czynienia z działaniem Ducha Świętego. Nie ma żadnej możliwości, bym powiedział, jest to sprawa niepodrabialna. Nie ma możliwości, aby jakikolwiek duch działający we wszechświecie mógł podrobić, czy mógł sprowokować nowonarodzenie. Jest to absolutnie sprawa Ducha Świętego. I teraz, jeśli mamy do czynienia z przemianą życia fikcyjną, a możemy mieć z tym do czynienia, dlatego że człowiek zmienia się pod wpływem różnych czynników. Człowiek może przejść terapię i może się zmienić. Człowiek może przeżyć wstrząs życiowy i może się zmienić. Może mu ktoś w rodzinie umrzeć i może się zmienić. pod różnymi czynnikami człowiek się zmienia, ale ta zmiana nic nie daje, jeżeli chodzi o sprawę Królestwa Bożego. Może pomoże mu troszeczkę w życiu doczesnym, może zmieni się, nie będzie już tak źle postępował, może jego małżeństwo się poprawi, ale wszelka zmiana, która nie jest spowodowana narodzeniem z Ducha Świętego, nie wprowadza nikogo do Królestwa Bożego. Jeżeli my byśmy dzisiaj proponowali ludziom i mówili im, słuchajcie, trzeba się zmienić, trzeba przejść jakąś tam, nie wiem, terapię, musicie troszeczkę inaczej zacząć postępować i do tego tylko sprowadzili przemianę, to znaczy, że okłamujemy ludzi. Bo chcemy ich uczynić lepszymi, ale uczynienie ich lepszymi nie zaprowadzi ich do życia wiecznego. Bo Pan Jezus powiedział, że nikt nie ujrzy Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi na nowo. A nowonarodzenie może się stać tylko wyłącznie z Ducha Świętego. Nie szukajmy ludzi, którzy poprawili się. Nawet pod wpływem znaków, cudów, nawet pod wpływem jakiegoś działania, ale musimy rozpoznawać nowonarodzenie. Jest to całkowita zmiana wewnętrzna człowieka. Jest to odwrócenie się zupełnie o 180 stopni. Jest to wyzwolenie z mocy ciemności i przeniesienie do Królestwa Bożego. To świadczy o tym, że tam jest Duch Święty. Bo tylko On może spowodować nowonarodzenie. On się porusza tam, gdzie jest prawdziwe Boże przebudzenie i tam, gdzie ludzie otwierają swoje serce na Niego, gdzie słyszą Ewangelię, gdzie słyszą o zbawieniu, gdzie słyszą o śmierci Chrystusa, słyszą o zmartwychwstaniu, otwierają swoje serca i Duch Święty rodzi ich na nowo i stają się nowymi ludźmi poprzez nowonarodzenie. Poprzez takie niezwykłe działanie. Ja powiedziałem, to jest sprawa dla mnie niepodrabialna. Ja szukam tego. Szukam nowego narodzenia, nowego stworzenia, nowych ludzi. Tak samo my, kiedy jesteśmy w zborze. Bracia, siostry, nie chodzi o to, żebyśmy poprawili swój wygląd. Make-up sobie poprawili. Wizerunek swój poprawili swój. Żebyśmy nawet trochę poprawili swoje życie. Może to jest korzystne, na pewno jest to korzystne. Ale to niczego nie wnosi, jeżeli chodzi o sprawę Królestwa Bożego. Dokładnie niczego. Do Królestwa Bożego mają wstęp, prawo wstępu tylko ci, którzy narodzili się z wody i z ducha. Zapamiętajmy to, bo to jest absolutnie fundamentalna sprawa. Jest jeden Bóg, jest jeden pośrednik, jest jedno imię, przez które jest zbawienie i jest jeden sposób na wejście do Królestwa Bożego poprzez nowonarodzenie. Jeżeli tego nie ma, nie wiem, z czym mamy do czynienia, ale na pewno nie z działaniem Ducha Świętego. Albo mamy taki totalny miks, że już po prostu nie wiemy, co jest prawe, co jest lewe, co jest z Boga, co nie jest z Boga. Oprócz znaków zewnętrznych musi być kryterium prawdy. Zawsze ono było. W Starym Testamencie, w czasach Mojżesza, było zawsze kryterium prawdy. Jeżeli nawet stanie się wielki cud, a ktoś by cię namawiał, chodźmy, służmy obcym Bogom. Ja nawet nie chcę wam czytać, co tam jest dalej powiedziane. Bo ja skończyłem ten tekst na tym. Wiecie, co jest dalej powiedziane? Jeżeli by to robił własny twój syn, własna twoja córka, ukamienujesz ich, oko twoje się zlituje. Zabijesz ich po prostu. Jeśli by to robił ktoś, najbliższy członek twojej rodziny, uczyniłby cud i namawiał cię, żebyś poszedł za obcymi bogami, wytępisz to zło spośród Izraela. Tam jest tak powiedziane. Nie ma zmiłuj się. My dzisiaj, wychowani w takiej erze humanizmu, zapominamy o tej przejrzystości tego, co mówi Bóg. Jeżeli my dzisiaj ktoś nam będzie nas nakłaniał, nawet poprzez to, że będą niezwykłe przejawy, ale będzie nas nakłaniał do pewnych kompromisów, to zastanówmy się, czy to jest z Boga, czy to nie jest z Boga. I na koniec jedna rzecz, którą powiedział Pan Jezus i za chwilę przejdziemy do Wieczerzy Pańskiej. To jest słowo, które Pan Jezus powiedział w 10 rozdziale Ewangelii Jana. Pan Jezus powiedział takie zdanie, że owce moje mojego głosu znają. Nic cię dzisiaj nie uchroni. Nic. Dlatego, że jak powiedziałem, jest totalny upadek autorytetów i to, że ja komuś powiem, powiem, słuchaj, trzymaj się z dala od tego, nie wiem, czy to będzie znaczyć coś dla tego człowieka. Jedynie, co dzisiaj masz, to możesz mieć dwie rzeczy. Znać głos Pana i dobrze znać prawdę. Dobrze znać prawdę. Jeżeli nie będziesz znał głosu Pana, będziesz miał szum w eterze. Kompletny. Nie będziesz wiedział, kto do ciebie mówi i co do ciebie mówi. Na ile to jest wiarygodne, na ile to jest niewiarygodne. I tam jest dalej, czy wcześniej jest powiedziane, że owce głosu pasterza znają i dokończcie. I za obcym nie pójdą. Tylko te owce, które znają głos swojego pasterza, za obcym nie pójdą. Inne pójdą. Dzisiaj jest, bracia i siostry, czas, by znać głos pasterza. Dzisiaj jest czas, by swoje życie związać z Chrystusem w nowy sposób. Dzisiaj nie ma czasu, by swoją doczesność uczynić priorytetem w życiu. Nie ma czasu na to, by dzisiaj poświęcić swoje życie dla celów ziemskich. Uważam, że jest to absolutnie chybiona inwestycja. Dzisiaj nie ma na to czasu absolutnie. Dzisiaj na co ludzie wierzący powinni mieć czas, to na związanie swojego życia z Chrystusem, szukania Chrystusa, słuchania Jego głosu i poznawania prawdy. Na to powinni poświęcić swój czas. Bo jak powiedziałem, żyjemy w czasach kompletnego, totalnego chaosu i zamieszania. I jeśli uronisz coś z tych rzeczy, będziesz w wielkim kłopocie. I chcę powiedzieć, ja do tego nie będę wracał już w moim kazaniu. Raz to chciałem powiedzieć. Leżało mi to mocno na sercu. Nie wiedziałem, kiedy to zrobić. Uznałem, że to będzie ta niedziela. Że wam powiedzieć o dwóch przebudzeniach, które będą miały miejsce na końcu czasów. Równolegle wymiksowane ze sobą. Przebudzenie, gdzie będzie głoszona Ewangelia o Królestwie wszystkim narodom i Ewangelia, gdzie przyjdą w imieniu Jezusa namaszczeni z fałszywymi znakami, cudami i z fałszywymi dziełami. I za nimi wielu pójdzie, bo tam jest powiedziane, i wielu zwiodą. I tam jest powiedziane, żeby zwieść nawet kogo? Wybranych. Wybranych. Jeszcze taką małą ilustrację przygotowałem, żeby to jeszcze wam zilustrować. Ona może się wydawać dziecinna, ale czasami to, co dziecinne, przemawia najlepiej. Myślę, że nikt z nas, kto ma oczy albo oczy i okulary, nie ma problemu z rozpoznaniem, że te kartki różnią się od siebie. To jest oczywiste. Jeśli zwiedzenie miałoby polegać na takiej różnicy, nie mam w ogóle o czym mówić, szkoda czasu, szkoda mojego kazania. Ale a teraz? Co widzicie? Na pewno? Spróbuję te kartki złożyć jedna obok drugiej. Wy tego nie widzicie, ale już widzę. A jeszcze mam trzecią i włożę tą jedną pomiędzy dwie. Jeżeli ktoś chce przekonać się, czy te kartki są tego samego koloru, to niech podejdzie i zobaczy. One są po prostu inne. To jest białe i prawie białe. I prawie białe. Różnica jest może mała, ale czasami ta różnica jest przesądzająca. O tym, że możemy się zapuścić za daleko. Bracia, siostry, będziemy za chwileczkę przystępować do stołu Pańskiego. Po co to robimy? Robimy to po to, by nasze życie związać z Chrystusem. Nie ma innej drogi dla nas dzisiaj. Związać swoje życie z Chrystusem w nowy sposób, głębiej, dalej. Jak powiedziałem wcześniej, to nie jest czas na podzielenie swojego życia i bywanie w zborze. To jest czas na to, żeby przybliżyć się do Pana jak tylko możesz. Jak tylko potrafisz. Na ile starczy ci sił i wszystkiego. A inne rzeczy naprawdę okażą się zbyteczne i niepotrzebne. Musimy na tej ziemi żyć, wypełniać swoje obowiązki. Wystarczy. Zaproszę was do tego, żebyśmy spędzili czas w modlitwie.